Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Zapraszam wszystkich Państwa na audycję Szukając Słowa Bożego. Witam również naszego gościa. Dziś naszym egzegetą jest ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych KUL.
Witam ojca. Szczęść Boże Państwu.
Na samym początku, jak to czynimy zwykle, rozważając Pismo Święte, prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski.
Drodzy słuchacze, w najbliższą niedzielę w większości z naszych parafii będziemy obchodzili rocznicę poświęcenia własnego kościoła. Liturgia tej niedzieli oferuje całe bogactwo, gamę czytań związanych z poświęceniem świątyni, począwszy od Starego Testamentu i pięknych tekstów związanych z Salomonem, prorokami Ezechielem i innymi, poprzez Nowy Testament, listy świętego Pawła, Ewangelię Janową i Ewangelię Łukasza. Z tego bogactwa, które liturgia proponuje na dzisiejsze rozważania, wybierzemy trzy teksty. Tekst z księgi proroka Ezechiela, Pawłowy list do Efezjan i Ewangelię Łukaszową o Zacheuszu. Na podstawie tych trzech tekstów będziemy starali się wniknąć w tajemnicę świątyni. Miejsca, które Bóg sobie wybiera, miejsce, którego rocznicę poświęcenia w każdej z naszych parafii będziemy obchodzili. Myśląc o świątyni, czy myśląc o kościele, mamy przed oczyma oczywiście nasze parafialne świątynie i kościoły. Piękne, zadbane, starsze, zabytkowe, czy te nowoczesne. Wszystkie je łączy fakt, że są prawdziwym mieszkaniem Boga. Bóg wybiera sobie to miejsce, aby słuchać i wysłuchiwać tam naszych modlitw i aby rozlewać tam swoje łaski. Historia świątyni, czy myśląc o świątyni, musimy cofnąć się do czasów Starego Testamentu. Właściwie wszystko, co wiemy o świątyni, zaczyna się w Starym Testamencie. W Księdze Rodzaju kapłan, który komponuje opis stworzenia świata, a później redaguje także kolejne rozdziały drugi i trzeci Księgi Rodzaju, dotyczące również stworzenia świata, opisuje ten piękny stworzony świat na podobieństwo świątyni właśnie. Świątyni, w której Bóg przechadza się, świątyni, w której zapala światła, w której wyznacza czasy święte, świątyni, w której całe stworzenie oddaje Mu chwałę, celebruje Jego obecność. Cały świat jest świątynią Pana. Ale Bogu nie wystarcza to, że celebruje się Jego chwałę w stworzeniu. Bogu nie wystarcza to, że Jego chwałą jest także żyjący człowiek. Wybiera sobie także jeden naród, wybiera sobie miejsce w tym narodzie, w którym Jego chwała będzie spoczywała, w którym będzie ona dostępna dla wszystkich. Tym miejscem stanie się świątynia jerozolimska. Zanim to nastąpi, w Księdze Wyjścia mamy tę wielką, piękną, monumentalną historię, w której Pan nakazuje Mojżeszowi zbudowanie namiotu spotkania, przybytku, w którym będzie mógł towarzyszyć swojemu ludowi. Ten moment, kiedy wreszcie przybytek zostaje wybudowany, to moment kulminacyjny całej Księgi Wyjścia. To jest moment, w którym Bóg zaczyna królować, realnie zaczyna królować w swoim narodzie, realnie obejmuje go w posiadanie. Bardzo ważny moment. Na podobieństwo namiotu spotkania Żydzi, Izraelici będą później budowali swoją świątynię jerozolimską. Zacznie tę budowę wielki król Dawid, dokończy jej Salomon. I to wówczas, jak będą mówili rabini, zostało ukończone dzieło stworzenia. Świat był niekompletny, dopóki nie zaistniała w nim świątynia. Dopóki przedwieczny, jak nazywają go w swoich tekstach talmudycznych rabini, dopóki przedwieczny nie objął miejsca, w którym mógł rozlewać swoje łaski i królować nad swoim narodem. Na wiele sposobów Żydzi próbowali zgłębić te tajemnice miejsca Bożego przebywania wśród nich. W tekstach tak zwanej szkoły deuteronomistycznej, czyli ksiąg historycznych, zadają sobie fundamentalne pytanie, czy to możliwe, żeby chwała Boża, żeby ten wielki, potężny, niezmierzony, nieogarniony Pan zamieszkał w jednej świątyni i dał się zamknąć w czterech murach, choćby były to najpiękniejsze zbudowane przez Salomona mury świątynne. I odpowiadali na to pytanie, to niemożliwe, aby świątynia pomieściła cały majestat Boży, tam spoczywa Jego imię, imię, którego przyzywa się i które On... które śpieszy nam na pomoc. Psalmiści będą mówili wręcz o fizycznym przebywaniu Boga w świątyni. Więc co oznacza to miejsce? Czy rzeczywiście Bóg przebywa w świątyni? Czy to możliwe, aby jakaś przestrzeń fizyczna objęła Jego majestat i chwałę? Zapraszam nas wszystkich teraz w tę fascynującą podróż po tekstach Starego Testamentu, aż do Ewangelii, aż do objawienia w Chrystusie, w którym będziemy widzieli, jak świątynia, jak ta idea Bożego zamieszkania wśród nas, idea świątyni zmienia się, przeobraża, dojrzewa, aż w końcu osiągnie swoją pełnię w Chrystusie. Wyruszymy w tę podróż już za chwilkę, rozpoczynając od tekstu proroka Ezechiela, a kończąc na Ewangelii Łukaszowej. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przed bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie, woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda pochodzi do nich z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Chyba żaden z proroków Starego Testamentu nie uświadomił sobie tej prawdy i swojemu narodowi tej prawdy tak dobitnie jak Ezechiel. Prawdy o tym, że Boża obecność w świątyni nie jest automatyczna. Boża obecność w świątyni to wolny wybór samego Boga. W księdze proroka Ezechiela, proroka, który tworzy swoją księgę na wygnaniu w Babilonii, mamy monumentalny opis chwały Bożej, od której zaczyna się pierwszy rozdział Ezechiela, po którym następuje cała dramatyczna historia, opowieść o tym, jak Żydzi porzucili przymierze z Bogiem, jak zbezcześcili jego świątynię obcymi kultami, a co za tym idzie, zmusili swojego Boga do tego, aby opuścił miejsce święte. Po prostu uniósł się razem ze cherubami i opuścił świątynię. Rozdziały 9 do 11 księgi proroka Ezechiela opisują ten Boży pochód opuszczającego Pana, opuszczającego świątynię. Oznacza to, że świątynia sama w sobie nie gwarantuje jeszcze obecności Bożej. To miejsce, w którym Bóg wybiera sobie mieszkanie, ale miejsce i jego obecność w tym miejscu zależy także od wierności przymierzu, którą musi okazać lud. Innymi słowy, grzech człowieka może wypędzić Boga z ziemi świętej, z przybytku i ze świątyni. W rozdziale, który czytamy, a jest to koniec księgi proroka Ezechiela, prorok zapowiada także powrót Boga do swojej świątyni. Zapowiada nowe przymierze, nowe Jeruzalem i nową świątynię. Tę piękną, monumentalną wizję nowej świątyni, nowego przybytku czytaliśmy właśnie przed chwilą. Można zgubić się odrobinkę w szczegółach, szczególnie w orientacji przestrzennej czy geograficznej w tym nowym przybytku. Prorok wydaje się być tutaj prowadzony przez anioła, przez boskiego wysłannika, przez wiele dróg, korytarzy. Zmieniają się kierunki wschód, zachód. Gdybyśmy spoglądali na ten obraz tak, jak spoglądali na Jerozolimę pielgrzymi z Góry Oliwnej, widzielibyśmy właśnie wschodnią bramę, tę, przez którą Bóg opuścił swoją świątynię i tę, przez którą do niej wraca. Świątynia skierowana była także, jak wszystkie świątynie w starożytności, ku wschodowi słońca. Spod ołtarza prorok widzi wypływającą rzekę, czy źródło, które bije i tworzy ogromną rzekę. W opisie, z którego fragment tylko czytaliśmy, ta rzeka jest tak głęboka, że w pewnym momencie prorok musi w niej wręcz pływać. Ta rzeka to i woda w Starym Testamencie, szczególnie słodka woda, to obraz Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa, obraz życia, obraz Ducha Świętego także, który podejmą ewangeliści w Nowym Testamencie. To obraz obfitości Bożej łaski, która wypływa z tego nowego przybytku. No, zamienia się w ogromną rzekę, w której prorok już nie może zmierzyć ani przebyć. Tak wielka jest łaska Boża, którą lud odnajdzie w nowej świątyni. Ona jest niezmierzona, nieogarniona, nie do przebycia i nie do zużycia także, używając takiego kolokwialnego języka, przez ludzi. Ta woda, jak opisuje prorok, wypływa spod ołtarza. Płynie w kierunku południowym, czyli ku Morzu Martwemu, ku temu morzu, które było synonimem śmierci. W tym morzu do dzisiaj żyje tylko kilka rodzajów bakterii. Tymczasem prorok opisuje to morze, które nagle zostaje uzdrowione. Woda ma właściwości lecznicze. Gorzkie czy słone wody morza zostają uzdrowione i nagle zaczynają roić się rybami, symbolem dostatku, błogosławieństwa Bożego. Tak jakbyśmy oglądali powrót do rajskiego ogrodu, znowu do Edenu. To, co odnajdujemy w świątyni, czy to, co zaczyna się w świątyni, ta potężna rzeka, źródło, do złudzenia przypomina zresztą obrazy rajskie w Księdze Rodzaju. Z ogrodu wypływa rzeka, która daje początek czterem wielkim rzekom opływającym cały świat. Więc wracamy do Edenu. Dzięki źródłu, które bije ze świątyni, człowiek otrzymuje łaskę Bożą w obfitości, której nie jest w stanie zużyć w swoim życiu. Łaskę, która sprawia, że wracamy znowu do życia takiego, jakie zaplanował dla nas Pan, do życia dzieci Bożych. Ta woda ma możliwość uzdrowić także gorzkie wody naszego życia. Gorycz, zniechęcenia, porażek, których doświadczyliśmy w naszym życiu. To wszystko mieści się w łasce, która wypływa ze świątyni. Naturalnie w tym obrazie Ezechiela można dopatrywać się, a nawet trzeba dopatrywać się także wizji nowej świątyni. Ta woda, obfitość łaski, obfitość błogosławieństwa, którą mamy zarysowaną w tym opisie, ona odwołuje się bezpośrednio, czy znajduje swoje wypełnienie w Jezusie, który jest nową świątynią. W Ewangelii Janowej mówi o sobie, że to właśnie z Niego wytrysną źródła wody żywej. To On ma wodę życia, jak mówi w dialogu z Samarytanką, dzięki której nikt z nas już nie będzie pragnął. To Jego Słowo, Jego Ewangelia, ale także, jak pisze Jan, woda wypływająca z Jego boku, czyli źródło sakramentów Kościoła, są naszym życiem. Są tą wodą życiodajną, która zamienia gorycz naszego życia, gorycz porażek i gorycz zmagań życiowych w wody słodkie, wody błogosławione. W tej pięknej wizji Ezechiela możemy po prostu odnaleźć wizję nowej świątyni, którą będzie sam Pan. Tak zresztą odczyta tę wizję Ezechiela autor Apokalipsy, święty Jan, autor Ewangelii Apokalipsy, który w ostatnich rozdziałach swojej księgi 21, odwołując się wręcz do opisów Ezechiela, będzie opisywał nową świątynię, którą jest Bóg i baranek. Nową świątynię, w której wytryskuje znów źródło życia, którą także otaczają drzewa rodzące wszelkie owoce. Świątynia, w której mieszka Pan, opisana przez Ezechiela, prowadzi nas wprost do nowej świątyni Jezusa, z której wypływa źródło życia. Pytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. W tej pięknej, monumentalnej wizji Ezechiela, która przedstawia świątynię bardziej jako bait, dom Boży, przechodzimy teraz do wizji świętego Pawła. List do Efezjan dziś według opinii większości egzegetów należy do tak zwanej szkoły pawłowej. Zawiera w sobie rdzeń myśli świętego Pawła, rozwijany później przez jego uczniów, i opisuje bardzo piękną, dojrzałą teologicznie wizję Kościoła jako mistycznego ciała Jezusa. A więc ten list zaprasza nas do tego, abyśmy także spojrzeli na Kościół, na świątynię, jako żywy organizm, do którego przynależy każdy z nas. Każdy, jak mówi Paweł, jest tą cegłą budującą Kościół. W liście świętego Pawła do Efezjan Chrystus jest głową swojej wspólnoty Kościoła. Głowa w starożytności to nie tylko ten organ, który rządzi, wydaje decyzje, ale także ten, który daje życie. Przede wszystkim ożywia ciało, tak wierzono według ówczesnej wiedzy medycznej. W tym ciele Chrystusa, mistycznym ciele Chrystusa, każdy z nas ma swoje miejsce. Więc Kościół, świątynia, to także mój dom. To nie tylko dom i mieszkanie Boże, ale moja rodzina, moja wspólnota i mój dom. Paweł pisze do nas: nie jesteście już obcymi ani przychodniami. Ksenos to greckie słówko, którego się tutaj używa w liście Pawła. Znajdujemy w używanym w języku polskim słowie ksenofobia, czyli lęk przed obcymi. Grecy i starożytni lękali się obcych. W antycznej kulturze ci, którzy przychodzili z zewnątrz, obcy, często sprowadzali nieszczęście. Patrzyło się na nich z podejrzeniem. Podobnie jak do pewnego stopnia dzisiaj. Paweł mówi wszystkim bez wyjątku, i Żydom, i Grekom, że od tej chwili poganom są dla Boga nie obcymi, ale domownikami. Nie są Bogu obcy, nie są tylko i wyłącznie przechodniami w jego domu, paroikos, czyli ktoś, kto tylko zatrzymuje się na chwilę w tej świątyni Bożej, czy w kościele, w Bożej rodzinie i rusza dalej. Nie, Paweł sugeruje, to jest nasz dom. Dłużej już nie musimy szukać nowego miejsca na tym świecie, w tym świecie i na ziemi. Świątynia, kościół to jest nasz prawdziwy dom i dobrze jest, jeśli wchodząc do naszych kościołów, także parafialnych, tak właśnie się czujemy. To jest moje miejsce. Paweł mówi, że w tym kościele, we wspólnocie wierzących, ale także w naszych kościołach czujemy wyraźnie się współobywatelami świętych. Sympolitai. To bardzo ważne słowo i bardzo ważna koncepcja także u świętego Pawła, ale także dla starożytnych. Politeuma, politeia, czyli obywatelstwo. Wiemy doskonale, że ludzie oddawali często swój majątek po to, aby przynależeć do Imperium Rzymskiego, aby zyskać sobie obywatelstwo rzymskie. Paweł jest obywatelem rzymskim, wie, ile drzwi otwiera takie obywatelstwo w starożytnym świecie, jak umożliwia karierę. A więc wielu z chrześcijan także tęskniło, kupowało to obywatelstwo, starając się o to, aby ta kariera, ich rozwój w ówczesnym świecie postępowała, nabierała tempa. Paweł mówi wyraźnie, czy relatywizując te wszystkie zabiegi o obywatelstwo, o pierwsze miejsca, o karierę i rozwój w współczesnym świecie, Paweł relatywizując to wszystko mówi, waszym pierwszym obywatelstwem jest świątynia, jest kościół, jest ta wspólnota, która de facto wskazuje na niebo. Jak powie Paweł w liście do Filipian, wasza politeuma, czyli wasza przynależność jest w niebie. Wy nie jesteście stąd. Przyszliście tu na chwilę, na ten świat, szukacie swojej drogi, szukacie swojego szczęścia, ale wiedzcie, że po tej chwili wracacie do swojej ojczyzny, która jest niebem. Paweł mówi wyraźnie, jesteście współobywatelami świętych. Święci hagioi oczywiście w listach Pawła mogą oznaczać wierzących, czyli chodzi tu o rodzinę także wierzących, ale interpretując w dzisiejszym kontekście także liturgicznym tej niedzieli, możemy pomyśleć także o świętych, którzy tworzą wspólnotę nieba. Wchodząc do naszych świątyń ziemskich, tworzymy czy czujemy tę wspólnotę, która się zawiązuje podczas liturgii. Oni i my jesteśmy bliżej niż nam się wydaje. Modlą się i są tam razem z nami. Wszyscy nasi bliscy, zmarli, święci, którzy oddają cześć Panu już tam w Jego Królestwie. Paweł mówi dalej, jesteście domownikami oikeioi Boga. Tymi, którzy mieszkają razem ze swoim Panem, czyli także przynależą do tego najściślejszego, najbliższego mu grona, tego, które obdarza serdeczną miłością i zaufaniem. Zbudowani na fundamencie apostołów, proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. To jest fundament naszej świątyni, o którym Paweł także często przypomina. Ta świątynia jest żywa. Ta świątynia wyrasta tutaj na żywy organizm i ciało. Paweł mówi, że wciąż rośnie na świętą Panu w świątynię. Także wy wznosicie się we wspólnym budowaniu, żeby stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Jak piękny jest ten obraz żywego kościoła, który powinien nam stawać przed oczyma, ilekroć wchodzimy do naszych ziemskich świątyń, wspólnoty, która tam się zbiera, w której łączy się niebo i ziemia, w której nie jesteśmy dla Boga tłumem, obcymi, na których twarze patrzy jak na jedną wielką, zlaną twarz, w jedno twarz. To jest każdy z nas osobna, który jest przyjacielem Boga, jego domownikiem i ma dla Boga nie tylko osobną twarz, ale także inną historię życia i inne zadanie. Wszyscy tworzymy ten żywy kościół, który musimy sobie postawić przed oczyma, świętując poświęcenie naszych kościołów. Żywy kościół, który nieustannie rośnie i to naprawdę zależy od nas. Rośnie w duchu na świętą w Panu świątynię. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika przyszedł w gościnę. Lecz Jezus stanął i rzekł do Pana, Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Ezechiela słyszeliśmy o świątyni jako domu. W drugim czytaniu widzieliśmy świątynię, która jest obrazem Kościoła, żywej wspólnoty, gdzie niebo łączy się z ziemią, gdzie każdy z nas ma swoje miejsce. Mówiliśmy o tym, że każdy buduje ten żywy organizm, tak mówi Paweł. Otóż w Ewangelii widzimy wyraźnie, jak buduje się wspólnotę Kościoła. Czy czego ta żywa budowla potrzebuje? Potrzebuje serca, oczu tak wrażliwych jak serce i oczy Jezusa. Potrzebuje Jego podejścia czy Jego nastawienia także do grzeszników. Ale zacznijmy od początku, ten komentarz nad tą piękną Ewangelią, która opisuje moment, w którym Jezus, przechodząc przez Jerycho, spotyka arcyłotra, arcygrzesznika, zwierzchnika celników, Zacheusza. Jerycho kojarzy się źle jako miasto. Jerycho to, potwierdzają te wykopaliska archeologiczne, jedno z najstarszych miejsc ludzkich osiedli na ziemi, sięgające ponad 5000 leci wstecz przed Chrystusem. To miasto, które jak wiemy zostało zniszczone przez Jozuego na trasie jego podboju Kanaanu, a później odbudowane za cenę życia pierworodnych. Miasto przeklęte, miasto, które jest symbolem grzechu, położone także w depresji. W tym mieście Jezus także się pojawia, nie stroni od takich miejsc, które są miejscem grzechu par excellence. Jezus przechodzi przez miasto, głosząc Ewangelię. Dowiaduje się o tym fakcie człowiek imieniem Zacheusz. Zachajos. Cóż znaczy to imię po hebrajsku? Zakaj. To bardzo emblematyczne. Oznacza czysty, niewinny. Paradoksalnie, ten człowiek, który spotka za chwilę Jezusa, czy z którym Jezus się spotka, daleko mu, bardzo daleko mu do czystości i niewinności. To ktoś, kto ma do czynienia na każdym kroku z grzechem, kto właściwie ubrudził się grzechem, na pewno nie jest czysty i na pewno nie jest niewinny. Ale, uwaga, imię zawsze znaczy coś w Biblii, zawsze oznacza jakąś drogę człowieka i historię jego życia, ku której prowadzi go Pan. A więc to imię może sugerować już zakończenie tej historii. Słuchają tej historii także faryzeusze, którzy wyobrażają sobie, że są, czy patrzą na tę scenę faryzeusze, którzy wyobrażają sobie, że są sprawiedliwi. Ciekawe, kto na końcu okaże się czysty, sprawiedliwy i niewinny. Zacheusz czy oni? Paradoksalnie właśnie, może sugeruje nam się tutaj także, w jaki sposób Bóg patrzy na tego człowieka już. W oczach Bożych on jest czysty i niewinny, jest piękny. Bóg chce go takim widzieć i za chwilkę doprowadzi go do takiego właśnie etapu życia. Na chwilę obecną Zacheusz wciąż jest synonimem grzesznika. To zwierzchnik celników i człowiek bardzo bogaty. No, nie trzeba przywoływać tutaj całego obrazu konotacji, czy wachlarza konotacji, z którą kojarzy nam się postać celnika w Nowym Testamencie. To jest zdrajca, kolaborant. To jest ktoś, kto łupi swoich. Ten system celny w starożytności wyglądał tak, że Rzymianie za pewną sumę pieniędzy powierzali zbieranie podatku osobom prywatnym, które później mogły ściągnąć znacznie więcej pieniędzy, byleby odprowadziły do kasy rzymskiej pewną kwotę. A więc nadużycia były na porządku dziennym. Zacheusz ma do czynienia z takimi nadużyciami. Dodajmy jeszcze, że rabini w tamtych czasach odmawiali celnikom po prostu zbawienia. Według nich to byli ludzie skazani na potępienie. Dla nikogo z nich nie mogły otworzyć się podwoje nieba. Dlaczego? Dlatego, że w nauczaniu rabinów, aby wejść do nieba, aby uzyskać dostęp do królestwa, trzeba było zadośćuczynić za popełnione grzechy. Tymczasem celnicy w mniemaniu rabinów popełnili tak wiele zła, sprawili, że wylało się tak wiele ludzkich łez i zagrabili tak wiele, że nie byli w stanie tego oddać. A więc mamy do czynienia z człowiekiem, który jest chodzącym skazańcem. Dead man walking. To ktoś, kto jest już za życia skazany, martwy, kto jest za życia już potępiony. Tak właśnie patrzą wszyscy sprawiedliwi Izraelici na Zacheusza. W zupełnie inny sposób, za chwilkę zobaczymy, to patrzy na niego sam Bóg. Zacheusz nie jest do końca zły. Widać to z tej Ewangelii. Pchany ciekawością czy też innymi motywacjami, one nie muszą być wcale tak wysublimowane. Chce koniecznie zobaczyć Jezusa. Rozważając ten fragment z seminarzystami w poniedziałek, w tym tygodniu, zwróciliśmy uwagę na to, że te pragnienia Zacheusza mogą wynikać z tego, że jest tak samotny, tak potwornie samotny i odrzucony przez wszystkich. On potrzebuje kogoś, kto doceni go tak, że instynktownie czuje, że taką osobą może być Chrystus, o którym mówi się, jest przyjacielem grzeszników, nie stroni od nich. Ten parias społeczny wyczuwa w Chrystusie swoją szansę. On tęskni za kimś, kto potraktuje go jako człowieka. I to już nie jest banalna motywacja, która prowadzi Zacheusza na spotkanie z Jezusem. Jest tak zdeterminowany, że przy swoim małym wzroście nie rezygnuje, nie zawraca, ale wspina się na sykomorę, wspina się, żeby stamtąd w ukryciu wypatrywać tego niezwykłego rabina, tego niezwykłego mistrza, który przygarnia takich jak on. Co ciekawe i co piękne w tej historii, to nie Zacheusz dostrzega Jezusa, ale to sam Jezus dostrzega Zacheusza. Kiedy Jezus przyszedł na to miejsce, gdzie on siedzi na drzewie, spojrzał w górę, instynktownie, natychmiast spojrzał w górę i jakby czekał tam na Zacheusza, rzekł do niego: zejdź prędko, Zacheuszu, spudas, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Jest bardzo piękna fraza, bogata, bardzo bogata, w takie typowe dla Jezusa odniesienia podejście, miłosierne podejście do grzeszników. Po pierwsze to prędko. Prędko jest bardzo, bardzo ciekawe. U Łukasza pojawia się często ten pośpiech towarzyszy Maryi, kiedy udaje się do Elżbiety. Pośpiech towarzyszy pasterzom, którzy biegną najpierw do stajni betlejemskiej, a później obwieścić, że urodził się Mesjasz. Ten pośpiech towarzyszy Jezusowi, który zmierza do Jerozolimy. Pośpiech sygnalizuje Boże dzieła. Pośpiech sygnalizuje, że zatrzymał się w tym miejscu Bóg i nie można tego czasu po prostu stracić. To jest kairos, to jest czas łaski. On przechodzi i trzeba go uchwycić, bo więcej już się nie powtórzy. Nie przyjdzie w takim wymiarze jak dzisiaj. Zejdź prędko, Zacheuszu. To jest także wymóg, decyzja. Jezus staje przed nim, ale także chce, żeby Zacheusz zdecydował, czy chce teraz za nim pójść, posłuchać go, czy też nie. Czy to tylko z ciekawości, czy też pójdzie za głębszymi pragnieniami swojego serca. Jezus mówi dalej: muszę zatrzymać się w twoim domu. Dei. Tu pojawia się takie małe greckie słówko, bardzo brzemienne w znaczenia. Bardzo ważne, bo ono określa nie tylko konieczność, przymus ludzki, ale przede wszystkim przymus wynikający z Bożego planu. Potrzeba mi głosić Ewangelię, trzeba, żeby prorok był w drodze, że musi umrzeć w Jerozolimie. Jezus na wiele sposobów odwołuje się do tego boskiego planu, głosząc i spotykając grzeszników także. Plan Boży wypełnia się w tym, że Jezus ma się zatrzymać w domu Zacheusza. To była część jego planu odwiecznego, żeby tego biedaka, celnika, arcyłotra Jezus mógł spotkać. I mówi tu nie tylko o przelotnym spotkaniu, meinai, zatrzymać się, tego słowa, którego używa, sugeruje, że Jezus chce tam zostać, że chce tam zamieszkać. Menein to jest takie trwałe, stałe przebywanie w języku greckim, nie przelotne. Nie chce zrobić sobie z domu Zacheusza gospody. Oczywiście wiemy, że nie zatrzyma się tam do końca już swojego ogłoszenia, ale tu ukrywa się piękna intuicja. Jezus rzeczywiście zostanie w domu Zacheusza. w zostanie w jego sercu na zawsze, bo Zacheusz już za chwilę nawróci się i całym sercem przyjmie Jezusa. To będzie prawdziwe mieszkanie dla Boga. To będzie prawdziwe mieszkanie, w którym on już zostanie na wieki. Zacheusz z pośpiechem, odpowiadając na słowo Jezusa, schodzi z drzewa, przyjmuje go rozradowany i robi to, co wydawało się niewiarygodne czy niemożliwe dla faryzeuszy i rabinów. Oddaje prawie cały swój majątek, wynagradza z hojnością, o jakiej nie mówiły żadne przepisy prawa. Idzie daleko poza prawo. To sygnalizuje szczere nawrócenie. Szczere nawrócenie, które z serca oddaje i wynagradza wszystko to, co złego Zacheusz zrobił. Jezus, podsumowując to piękne spotkanie, mówi: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Dzisiaj dzieją się wielkie rzeczy w domu Zacheusza. To dzisiaj oznacza wiecznie trwający moment zbawienia. To dzisiaj oznacza wiecznie także aktualne przesłanie dla nas. Jakie aktualne przesłanie kryje się w tym fragmencie ewangelicznym? Za chwilkę przejdziemy także do aplikacji, ale powiedzmy już teraz chociaż chwilkę. Tutaj widać doskonale, jak Jezus podchodzi do grzeszników, jak buduje swój Kościół. On, zanim będzie oczekiwał nawrócenia od Zacheusza, ofiaruje mu swoją miłość. Najpierw wyjdzie do grzesznika, spojrzy na niego i zechce zatrzymać się w jego domu, a dopiero później będzie czekał na owoce tego spotkania. I to jest bardzo ważna wskazówka dla nas, którzy zastanawiamy się, jak budować wspólnotę Kościoła. Z miłością ryzykować, otwierać się na naszych braci i siostry, na grzeszników, tak jak czynił to Pan. Wówczas zbawienie staje się udziałem nie tylko ich, ale także naszym dzisiaj. Podsumujmy jeszcze krótko to, co powiedzieliśmy i całe bogactwo tekstów przeznaczonych na tę niedzielę rocznicy poświęcenia Kościoła w naszych parafiach. Widzimy, że liturgia układa nam się w piękny tryptyk, który mówi o świątyni. O świątyni, która jest domem Boga, która jest moim domem i która jest wspólnotą budowaną przez miłość i przebaczenie. Świątynia jako dom Boga pięknie zarysowywana zostaje w księdze proroka Ezechiela, ale uwaga, ta obecność Boża w świątyni naprawdę nie jest obecnością magiczną ani automatyczną. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w naszych świątyniach ukrywa się Jezus pod postacią chleba. To jest żywa i realna obecność Boga, ale ona może absolutnie nic nie wnosić w nasze życie, jeśli do tej świątyni wchodzimy bez należytego nastawienia serca. Jeśli w tej świątyni przez wiarę także nie łączymy się z naszym Bogiem. Stary Testament jest dowodem na to i świadkiem tego, że Bóg może opuścić swoją świątynię. Realnie obecny, słuchający modlitw Bóg może opuścić świątynię, jeśli gromadzą się w niej ludzie, którzy mają serca zamknięte na przebaczenie, zamknięte na nawrócenie i zamknięte na jego obecność. Więc świątynia jest o tyle domem Bożym, o ile otwieramy na tę Bożą obecność swoje serca i o ile wchodzimy w misterium Jego osoby. O ile odkrywamy tam obfitość, błogosławieństwo, łask, które wypływają z sakramentów, komunii, także modlitwy, słowa, które jest głoszone, i otwieramy na te bogactwo swoje serca. To jest piękny obraz świątyni jako domu Boga i ogromne wyzwanie dla nas, aby nie traktować tej obecności tak, jak niestety traktowali Izraelici w Starym Testamencie, często magicznie. Po drugie, wchodząc do świątyni, uświadommy sobie, że przekraczając ten próg, przekraczamy próg Królestwa Bożego, przekraczamy próg także nieba. Tutaj niebo realnie łączy się z ziemią. Tutaj przestrzeń, jak powiedzieliby może fizycy, załamuje się i wkraczamy w zupełnie nową rzeczywistość, którą kiedyś oglądać będziemy na własne oczy, już przekroczywszy próg śmierci w Królestwie Bożym. To jest rzeczywistość, w której święci modlą się razem z nami. To jest rzeczywistość, w której podczas liturgii łączymy się realnie z niebem. Ojciec Pio mawiał, że gdybyśmy rozumieli, w jaki sposób Bóg patrzy na mszę świętą i w jaki sposób patrzy na Eucharystię i co się w niej ukrywa, to ryzykowalibyśmy życie, żeby każdego dnia w niej uczestniczyć. Oby Pan dał nam takie otwarte oczy, kiedy przekraczamy próg, czy kiedy przekraczać będziemy w niedzielę próg naszych świątyń, byśmy dostrzegli tutaj naszych bliskich, świętych i samego Pana, który łączy się w modlitwie razem z nami. No i wreszcie po trzecie, ta świątynia, która fizycznie wyrasta przed nami, jest oczywiście obrazem świątyni żywego ciała Jezusowego, wspólnoty, którą tworzymy. I to jest wspólnota grzeszników także. Ale niech ten grzech nie przesłoni nam całego piękna tej wspólnoty. Zacheusz jest grzesznikiem, ale w oczach Bożych to imię i ta osoba jest czysta i jest niewinna. Tak na każdego z tych grzeszników, którzy tworzą Kościół, patrzy Pan. Chce mieć każdego blisko swojego serca, blisko siebie. I tak patrzmy także na naszych braci i siostry. Nie czekajmy, aż zmienią swoje życie i nawrócą się. Właśnie na tym według Jezusa polega budowanie wspólnoty Kościoła, abyśmy ryzykując wyszli do nich. Pierwsi zaoferowali im zrozumienie, miłość. To właśnie ta miłość często nawraca i zwraca serca ku Kościołowi i ku tej pięknej duchowej świątyni, którą jesteśmy. Pamiętajmy o strategii Jezusa. On nie czekał na to, aż ludzie nawróciwszy się przyjdą do Niego. On wychodził do grzeszników i miłość, którą im ofiarowywał, odmieniała ich serca. To strategia budowania Kościoła. I to trzeci, ostatni obraz, który znajdujemy w tej liturgii. I trzecie, ostatnie wezwanie dla nas, abyśmy byli Jezusowi. Tak miłosierni i przebaczający, nie osądzający drugich. A wówczas możemy być pewni. Kościół, którym jesteśmy, będzie piękny i będzie rósł.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych KUL. I zapraszamy również Państwa do wzięcia udziału w naszym programie, do swoich refleksji, być może jakieś pytania się zrodziły. Prosimy o telefony związane właśnie z tym tematem dzisiejszej audycji, z tymi czytaniami, wiadomo, ze świątynią. To jest taki motyw przewodni, jak już ksiądz doktor nam powiedział. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. I dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz drugi numer taki sam z końcówką 66. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Krystyna z Olkusza. Ja mam bardzo zasadnicze pytanie do księdza. Powiedział ksiądz na początku, że Bóg stał się królem Izraelitów, jak mu wybudowali świątynię, że dopiero wtedy. A przecież on, jeszcze królów nie było, w pierwszej księdze Samuela, w 8 rozdziale, 7 werset, powiedział, że Izraelici, którym zachciało się króla, zażądali króla ziemskiego od Boga, że jego odrzucają jako króla nad sobą. I to jest potwierdzenie potem jeszcze dalej. Ale to jest pierwszy dowód na to, że Bóg był królem Izraela, odrzucili go, ale nadal chciał być królem, bo nawet królowi ziemskiemu kazał siebie słuchać. Powiedział, że zniszczy cały naród, jeżeli król go nie będzie słuchał, jeżeli on nadal nie będzie królem, ale przez Żydów był odrzucony.
Mhm, tak, a jakie jest pytanie, właściwie jaka puenta z tego?
No, pytam się, na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie ksiądz twierdzi, że dopiero po zbudowaniu świątyni Bóg stał się królem.
Aha. Myślę, no, że...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za to pytanie, które jest dowodem także wnikliwości w czytaniu tekstów biblijnych. Myślę, że źle się zrozumieliśmy. Nie mówiłem o wybudowaniu świątyni, ale odniosłem się do Księgi Wyjścia, w której buduje się Bogu właśnie namiot spotkania. Namiot spotkania to jest ten wzór przyszłego przybytku czy przyszłej świątyni, dzięki któremu, mówi się tak właśnie w tej strukturze Księgi Wyjścia, Bóg także ostatecznie obejmuje czy potwierdza swoją władzę nad swoim narodem. Tak jak świątynia oznacza, czy to ten akt wybudowania świątyni w Księdze Wyjścia urasta do rangi symbolicznej, to także jest klimaks, czyli szczyt tej historii wyjścia opisywanej przez autora Księgi Wyjścia. To jest ten moment, w którym król, który najpierw wyzwala swój naród, później opiekuje się nim w trakcie wędrówki przez pustynię, później wreszcie musi mierzyć się z ich niewiernością i wciąż pozostaje ich władcą. Na samym końcu potwierdza swoją władzę królewską, czyli par excellence zostaje zadeklarowane, że jest ich królem, kiedy obejmuje swoje władanie, czy kiedy obejmuje w posiadanie namiot spotkania, gdzie będzie się objawiał i mieszkał ze swoim ludem. Egzegeci czy badacze zwracają uwagę na ten moment w Księdze Wyjścia, że on jest kluczowy i on opisuje także objęcie przez Boga władzy, tak realnie, właśnie formalnie nad swoim ludem. Ale powtórzę raz jeszcze, nie chodzi tu o wybudowanie świątyni jerozolimskiej, ale o ten okres jeszcze wędrówki przez pustynię, kiedy rodzi się tożsamość Izraela, kiedy rodzi się naród wybrany i kiedy Bóg realnie także nad tym nowym bytem, nowym tworem obejmuje swoją władzę poprzez także uzyskanie miejsca, w którym przebywa, namiotu spotkania.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie, powiem, że Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem gorąco pozdrowić ojca Marcina i ojca prelegenta Andrzej z parafii Osiek za kilka i całą wspólnotę Radio Maryja i wszystkich. Bo właśnie tutaj ksiądz, ojciec duchowny wspomniał, żeby jak się coś ułoży, bo jak to się ma, zaraz, jak coś się ułoży, to dopiero się nawrócę. Nie. Ja bym powiedział tak, że jak ojciec święty już prawie wiem, zadał nam pytanie, Wałku powiedział, Zacheuszu, zejdź prędko. Aby ta miłość rozpierać wiarę dzieje, jak po prostu, jak moje życie pojmuje z wielką miłością i wielką wiarą, jak się podchodzi do tych mediów katolickich. Ta miłość, to właśnie rozpocząć już od początku, żeby coś zawsze wyszło. A mnie mówili, a jak coś się ułoży, jak coś mi dadzie najlepiej, to dopiero się nawrócę. Nie Boże, nie dzisiaj, ale jutro. Nie, z Bogiem to po prostu igraszków nie ma, bo Bóg jest miłością, bo Bóg jest Słowcem i Królem, Królu chwały. W tym roku wiary, który przeżywaliśmy go jak na pełni z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, a dzisiaj z Ojcem Świętym Franciszkiem. Woła przecież codziennie woła. Panie, przynosz nam wiarę. A czegoś ja bym się po prostu miał czegoś lękać, jak ja bym no, po prostu jak w sercu mam wiarę. Bo wiara rodzi owoce, w to wierzę. My powinniśmy jak najbardziej, jak ktoś powie, że Panie Boże, nie dzisiaj, ale jutro, ja sobie sam dzisiaj poradzę, bo wobec kościoła, bo trzeba zamknąć kościołowi drzwi, czy zamknąć zakrystię do księdza, jak dzisiaj trzeba księdza to biskupa Michalika zaatakować. Ta miłość Chrystusa, za tą miłość Chrystusa się po prostu atakuje, bo jakbym tej miłości nie miał, to bym tego po prostu nie powiedział. I właśnie to w duchu odnośnie duchu wiary chciałem po prostu, niech święty Jezus, niech błogosławi z tą wielką miłością, z tą wielką wiarą, jak woła cywilizacji miłości w Sandomierzu. On woła całym sercem, całą nadzieją, całą serdecznością, z wielką łaską. Ta miłość jest cierpliwa, to właśnie ona jest jednoczenie, bo jedność, bo przecież miłość to wszystko ona rozwiąże i Boża miłość. Tylko o tę miłość Boża czy cielesna, nie. A Boża miłość trzeba mieć w sercu Boga, zawsze codziennie. Mm-hmm. Niech Pan zawsze udziela, niech Pan błogosławi, niech będzie po prostu Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Mm-hmm. Bardzo dziękujemy.
Bóg zapłać. Myślę, że dwa punkty wybrzmiały w tym bardzo pięknym, także bardzo emocjonalnym świadectwie. Po pierwsze, ten pośpiech, z którym należy odpowiadać na Bożą obecność, która pojawia się w naszym życiu. Zacheusz rzeczywiście jest pięknym obrazem człowieka, który nie odkłada swojego nawrócenia na potem, nie odkłada zmiany swojego życia na jakiś określony dzień, czas. Czas jest zawsze dobry do tego, żeby zmienić coś, czy żeby zmienić swoje życie. I właściwie to trzeba się śpieszyć, jak mówią nam teksty. Szczególnie Łukasz, ewangelista, podkreśla także w swoich przypowieściach to, że ten krótki okres naszego życia, ten kairos, który został nam dany, czas łaski, on nie będzie trwał wiecznie i trzeba z niego jak najlepiej skorzystać, wykorzystać i swoje życiowe talenty, i osoby, które spotykamy, i Bożą obecność, i wszystkie jego łaski. Bo to jest kairos, którego nie można zmarnować. Trzeba to robić w pośpiechu. Jeśli jest coś, z czym trzeba się śpieszyć, jak mówił ksiądz Twardowski, to miłość, a jak mówi Ewangelia Łukasza, to właśnie dobro, które mamy czynić, i wiara, i odpowiedź miłości w tym życiu. A po drugie, Zacheusz rzeczywiście jest nie tylko przykładem tego, jak odpowiadać szybko, bez wahania na Bożą miłość i Bożą obecność, ale także jak odpowiadać na nią całym sercem. Raz jeszcze podkreślmy, że nawrócenie, które dokonuje się w jego życiu, daleko przekracza wszystkie normy prawa, które określały, ile trzeba zwrócić, ile trzeba zadośćuczynić, żeby było dobrze. On odpowiada na Bożą miłość tak hojnie, jak hojnie jej doświadczył. I to także jest wielka lekcja Łukasza. W rozdziale 7 mamy taką historię faryzeusza, który spotyka się z Jezusem, Szymon i grzeszna kobieta. Pan sam stwierdza, że ten, komu więcej przebaczono, także więcej miłuje. Ten, komu mało przebaczono, mało miłuje. Zacheusz wie, ile Jezus mu przebaczył i dlatego miłuje całym sercem. Oddaje pół swojego majątku, oddałby wszystko dla Pana. Więc zastanówmy się, czy tego pośpiechu i czy tej serdecznej, hojnej miłości w naszym życiu po prostu także nie brakuje, czy nie można by na wzór Zacheusza szerzej otworzyć swojego serca, czy uznać się za grzesznika, któremu Bóg rzeczywiście wiele darował, i w ten sposób okazać także swoją miłość innym.
Bardzo proszę, kolejna osoba.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na początku chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu za tą audycję. Bóg wam zapłać za to, co robicie.
Jak ma pan na imię?
Cezary Düsseldorf, Niemcy.
Bardzo proszę, panie Cezary.
Ja tylko chciałem powiedzieć, jestem dziadkiem powyżej 50 lat, mam synów 30 lat. Jestem już, jak to powiem, dziadkiem i mam 5-letniego wnuka. Chciałem tylko powiedzieć, żeby te wnukowie dotrzymali tego tempa, jakie wy nataczacie, a to jest tempo, które powinno być robione od 1945 roku, jak tak zwana Polska była oswobodzona ze wschodu, a teraz próbują oswobodzić ją z zachodu. Bóg wam zapłaci za wszystko. Piękna audycja. Panie Bogu i Maryjo. Nie będzie powtarzać, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękujemy.
Bóg zapłać. No, niewątpliwie dzięki radiu Maryja i telewizji Trwam. To słowo może biec, jakby powiedział to święty Paweł, także doceńmy te nasze media. doceńmy to, że dzisiaj media są pierwszym narzędziem, które także służy ewangelizacji i rzeczywiście dzięki nim, także to słowo dociera do tak wielu. Słowo powinno biec. Doceńmy także, czy właściwie zauważmy, że nie tylko media, ale my także jesteśmy przecież Bożym medium przekazującym Słowo Boże. Bez nas, czy bez naszego świadectwa życia, bez naszego ukochania słowa, Biblii, otwierania się na słowo, także te wspaniałe media nie będą mogły zrobić tyle, ile by mogły. Najważniejszym narzędziem, którym posługuje się Pan, jest przecież serce otwarte na Jego słowo, serce, które dzieli się tym słowem z innymi. Także bardzo dziękujemy za ten komentarz i za takie gorące, otwarte serce.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy Antoni z Pomorza. Chciałem krótko nawiązać do ezechielowej wizji Kościoła, w której Jezus Chrystus jest nową świątynią nowego przymierza, zakorzenioną w rajskim ogrodzie, zapieczętowanym przez Ducha Świętego. To jest Maryja. Maryja, nowa warownia, nowe Jeruzalem. Mistyczne miasto. I to chciałem tylko powiedzieć.
Dziękujemy.
Z Bogiem.
Owszem, te nawiązania w Nowym Testamencie, w Ewangelii Janowej, w Apokalipsie do proroka Ezechiela są także bardzo widoczne. Bardzo wyraźnie autorzy nowotestamentowi widzieli wypełnienie znaków także świątyni w Jezusie. Zresztą sam Jezus mówi o sobie jako nowej świątyni w rozdziale drugim. Mówi o świątyni swojego ciała, którą Żydzi mają zburzyć. Uczniowie zrozumieli to dopiero po jego zmartwychwstaniu. W rozdziale czwartym, kiedy rozmawia z Samarytanką, mówi o nowej świątyni, czy miejscu, gdzie czciciele, uczniowie będą oddawali cześć Bogu w duchu i prawdzie. Tu mówi o świątyni swojego ciała po prostu. Podobnie w Święto Namiotów, kiedy staje w siódmym rozdziale, mówiąc o źródle wytryskującym, o tym zapraszając wszystkich do przyjścia do Niego i wreszcie udzielając swojego ducha w ostatnie rozdziały Ewangelii Janowej 19, kiedy patrzy się na Jezusa przebitego, z którego boku wytrysnęła krew i woda. To wszystko są obrazy także, które po pierwsze Jezus wykorzystuje, opisując obrazy starotestamentowe, które Jezus opisując swoją misję i swoją tożsamość, ale także obrazy, które wracają później i których szukają uczniowie, zainspirowani mistrzem, który szuka w Starym Testamencie słów potwierdzających jego misję. Uczniowie później sami docierają do tych tekstów także, medytując je, odkrywają ich głębszy sens. I dowodem na to jest ta piękna wizja Ezechiela 47, przepracowana w 21 rozdziale Apokalipsy Janowej już. Stary Testament otwiera się i znajduje swoje wypełnienie w Nowym. Nowa świątynia, którą zapowiada Ezechiel, przychodzi do nas w Jezusie. Już nie materialna świątynia, której zniszczyć nie można, ale przestrzeń, w której zawsze już będziemy mogli oddawać cześć Ojcu. To jest właśnie nasz Pan. To jest wizja mistyczna. Może się wydać komuś ponad głową zupełnie, czy bardzo, bardzo trudna, uduchowiona, ale to jest wizja jak najbardziej biblijna także, o której pomyślmy, kiedy wchodzimy do fizycznej świątyni naszego Kościoła. My wkraczamy tam rzeczywiście w misterium osoby Jezusa, które przedstawia nam się i proklamuje w Jego Słowie, a później obecnia w sakramencie na ołtarzu. To rzeczywiście jest wejście w nową przestrzeń, w której oddajemy cześć Ojcu, w przestrzeń Jego Syna. To On jest naszą świątynią. To brzmi naprawdę niesamowicie, kiedy będziemy przeżywali te rocznice poświęcenia naszego Kościoła. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Fizyczne wejście w ciało Jezusa. Zaręczam, że ta uroczystość i ta rocznica, Eucharystia, nabierze wówczas nowego zupełnie wymiaru.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich ojców i Szczęść Boże. Radio Maryja. I właśnie
jak ma pani na imię?
Janina. I chciałabym zwrócić uwagę właśnie na słowa, które zwrócił Sobór Watykański II, że przyjdzie ponownie Pan Jezus, kiedy i przekaże królowanie nad ziemią swojemu Ojcu. Ale pierwotnie wszystko będzie poświęcone, pokropione celem oczyszczenia dla daru serca i ducha Jego. Czyli właśnie to, co ojciec powiedział o słowach proroka Ezechiela. I że bardzo dziękuję ojcu i za zwrócenie uwagi na wartość i znaczenie tej wody oczyszczającej. Gdyż dokąd my jako małe dzieci Ojca nie poprosimy o ten dar, to mam wrażenie, że tego daru no, trudno nam będzie uzyskać, że dopiero nasza wielka pokora, wielkie oddanie się Ojcze, oddaje się całkowicie Tobie, jest Duchu Święty i prośba, aby kapłani nas błogosławili i święcili, jak my zawsze prosimy, żeby święcili na wszystkie cztery strony świata, cytując słowa do proroka Ezechiela. I rzeczywiście to przynosi duży rezultat. Nawet kiedy w czasie mszy świętej poprosiliśmy, kiedy była taka okrutna wojna w Libanie i żeby się pomodlić za ten Liban, za dwa dni zawarto pokój, rozejm. Czyli nie ma znaczenia, gdzie ludzie proszą o dar łaski Ojca dla Kościoła, dla ludu, dla narodu, ale są miejsca, jak Jan Paweł II powiedział, że są miejsca, gdzie ludzie są przeświadczeni, że jest tam obecność Boga Ojca, bo i tak jest. No i Bóg zapłać. I życzę wszystkim, żeby te słowa Ojca się wypełniły w pełni i żeby i Polacy, i wszyscy byli szczęśliwymi dziećmi naszego Ojca i cały Kościół. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Wróćmy może do tego pierwszego poruszonego tutaj elementu z Księgi proroka Ezechiela, czyli wody. W naszej liturgii oczywiście żałowałem także wchodząc tu do studia, że nie ma ze mną liturgisty, bo na pewno potrafilibyśmy tu więcej jeszcze powiedzieć o istocie świątyni i o słowie na tę niedzielę. Ale ten element wody, który się tu pojawia, oczywiście można go odnieść do rytu pokropienia wodą, który oczyszcza z grzechów także, czy jest symbolem oczyszczenia, przebaczenia Bożego. Ale woda, o której tu mowa u proroka Ezechiela, to jest coś znacznie więcej niż tylko takie rytualne pokropienie czy oczyszczenie, jakie znali zresztą także Żydzi w swojej liturgii. Ta woda tutaj jest i będzie u Jana przede wszystkim symbolem po pierwsze Bożego Słowa. To jest to narzędzie, które realnie oczyszcza nas i czyni nowym stworzeniem i przygotowuje tak naprawdę do tego, żeby narodzić się na nowo. To jest słowo. Słowo, którego słuchamy, słowo, które się proklamuje, Ewangelia, którą czytamy także w domu. To jest ta rzeka życia. To jest ta woda żywa, o której mówi Jezus do Samarytanki przede wszystkim. I o której mówi się dalej w Ewangelii Jana. Słowo. Później dopiero mowa jest o duchu i oczywiście o sakramentach, ale one wszystkie biorą początek także ze słowa. Tak jak przypomina to papież w adhortacji Verbum Domini. Bez celebrowania słowa, czy bez wchodzenia w misterium słowa Jezusa, te ryty także spełniają często nie do końca swoją rolę, ponieważ nie doprowadzają naszego serca także do realnej przemiany, do nawrócenia, bo tym, co przemienia i tym, co daje wiarę, jest słowo słuchane, także jak mówi święty Paweł. A więc weźmy sobie także do serca to, że wchodząc do naszych świątyń i słuchając słowa, otwiera się przed nami właściwie ta rzeka życia, która wypływa spod ołtarza. To jest właśnie słowo, które proklamujemy i którego słuchamy. To jest ta Ewangelia, która dociera do naszych serc. To jest rzeka życia, która może nas porwać, jest niezmierzona, jest zbyt głęboka, żebyśmy ją także naszym ludzkim umysłem objęli. To jest obfitość Bożej łaski i realna moc, której Pan używa, żeby odmienić nasze serca. To ile pozostawia jeszcze, to ile to wymaga wysiłku, to słuchanie naszego słowa, odkrywanie go, to inna sprawa. Rzeczywiście, żeby to słowo efektywnie zmieniało nas i było tą rzeką życia, nie będzie to automatyczne. To wymaga także naszego wysiłku, ale warto go włożyć w słuchanie słowa także podczas liturgii. Drodzy słuchacze, przed nami bardzo piękna niedziela. Niedziela, w trakcie której będziemy przeżywali rocznicę poświęcenia naszych kościołów. Niedziela, w trakcie której słowo zaprasza nas do odbycia przepięknej duchowej pielgrzymki. Podróży w czasie, przestrzeni. Podróży, która jeszcze się nie kończy na naszej teraźniejszości, ale będzie trwała także, aż dojdziemy do Królestwa Bożego. Podróży, w której Bóg uświadamia nam, że cały świat jest Jego świątynią. Cały świat jest miejscem, w którym On chce, abyśmy oddawali Mu chwałę i uwielbienie. Ale nie bez przyczyny wybiera miejsca, w których pozwala mówić do siebie, pozwala siebie wzywać, w których mieszka Jego chwała, w których także realnie składa swoją obecność, jak w naszym tabernakulum, w każdym z naszych kościołów. Bóg pragnie świątyni. Nie dlatego, że potrzebują jej kapłani, księża, ale dlatego, że chce mieć miejsce szczególnej bliskości z człowiekiem. To wyraża ogromną tęsknotę Boga za tym, żeby być blisko nas. Tak blisko jak domownik, żeby mieć swój dom, który stanie się także naszym domem. Ostatecznie to Boże pragnienie wciela się także, staje się ciałem w Jezusie. To jest Boży dom i Boża świątynia, które także pokazuje nam, jak piękną świątynię może Bóg uczynić z nas, jeśli tylko będziemy, tak jak Jego Syn, posłuszni Jego Słowu, szukający Jego chwały i wypełnienia Jego woli w naszym życiu. Historia świątyni nie kończy się jeszcze na naszych ziemskich świątyniach, jakkolwiek pięknych, które będziemy celebrować ich poświęcenie w tę niedzielę. Ona przedłuża się jeszcze w nieskończoność, aż dojdziemy wszyscy do tej jedynej świątyni, świątyni w Królestwie Bożym, którą będzie już sam Bóg. Wchodząc do naszych świątyń, do naszych kościołów w tę niedzielę, pomyślmy o tej długiej drodze od stworzenia świata, poprzez Stary Testament, poprzez wędrówkę przez pustynię i świątynię jerozolimską, którą Pan przebył, żeby doprowadzić nas do tego momentu objawienia swojego Syna i objawiania się w naszych świątyniach. Pomyślmy także o całej drodze przed nami jeszcze. Gdzie chce nas doprowadzić Pan? Pomyślmy o Kościele duchowym. O tym mistycznym ciele, które rośnie w naszych świątyniach, rośnie poprzez słuchanie słowa, rośnie poprzez przyjmowanie sakramentów. Spróbujmy zobaczyć tę rzekę życia, która wypływa spod ołtarza, ilekroć otwiera się Ewangelię, ilekroć sprawuje się sakrament Eucharystii. I pomyślmy o tym, że ta droga rzeczywiście nie kończy się tutaj na ziemi. Przekraczając próg świątyni, wkraczamy już jedną nogą w tę niezwykłą celebrację Bożej chwały, która będzie trwała już na wieki w Jego Królestwie. Tam nie potrzeba już będzie świątyń materialnych, bo naszą świątynią będzie Bóg i baranek. Ale póki jeszcze, jak mówi Paweł, trwa to, co dziś się zwie, wchodząc w ten obszar fizyczny naszych świątyń, szukajmy tam Pana, szukajmy Go całym sercem i budujmy żywą świątynię, Kościół, poprzez naszą miłość, przebaczenie i dobro. Budujmy świątynię, którą jesteśmy także my.
Wielkie Bóg zapłać księdzu doktorowi Marcinowi Kowalskiemu z Instytutu Nauk Biblijnych KUL za dzisiejszą przeprowadzenie nas przez te stronice Pisma Świętego, przez to Słowo Boże, przez to, że mogliśmy razem doszukiwać się tego, co Pan Bóg do nas mówi.
Bóg zapłać Ojcu, także wszystkim Państwu za wszelkie komentarze, dzielenie się sercem i życzę naprawdę błogosławionej i pełnej Słowa Bożego, pełnej Bożej łaski, także rzeki Bożej łaski niedzieli poświęcenia naszych świątyń.
Wielkie Bóg zapłać jeszcze raz i także wszystkim, którzy się z nami łączyli i wszystkim za uwagę.